Cześć, dzień dobry, z tej strony Karolina, a wy słuchacie drugiego odcinka Chmielowiec Castu. Mam prawie 24 lata i mimo tego, że po maturze wyprowadziłam się od rodziców, usamodzielniłam, uniezależniłam finansowo, mieszkałam już w kilku różnych krajach i pracowałam w wielu różnych miejscach, wciąż czuję, że nie ogarniam życia. I ilekroć nie wspomnę o tym na stories, to ludzie piszą mi, że nie jestem w tym poczuciu sama. Dlatego dzisiaj porozmawiamy sobie na temat tego, czego nie nauczyli nas w szkole, a powinni. Oczywiście będę mówić tutaj tylko i wyłącznie przez pryzmat własnych doświadczeń, więc jeżeli okaże się, że umiejętności i wartości, o których tutaj wspomnę, wynieśliście ze szkoły, to zdecydowanie powinniście mi napisać maila albo DM-kę na Instagramie, co to jest za szkoła. A ja wyślę jej order internautów za wychowywanie porządnych i świadomych obywateli. Jak się domyślacie, żadna ze szkół, do których ja uczęszczałam, no nie dostałaby takiego odznaczenia. Karolina, czy to jest drugi odcinek Twojego podcastu, a Ty już zamierzasz psioczyć na polski system edukacji? A i owszem, no bo sami pomyślcie. O ile świat byłby piękniejszym miejscem, a start w dorosłość łatwiejszy, jeżeli pewnych rzeczy nauczyliby nas w szkole? Brzmi absurdalnie. No bo co jak co, ale chodzimy do niej wystarczająco długo, aby spokojnie zdążyli nas nauczyć zarówno budowy roślin okrytonasiennych i rozmnażania pantofelka, jak i tego, w jaki sposób rozkręcić własny biznes, jak się nie dać oszukać na rynku nieruchomości, w jaki sposób dbać o swoje zdrowie psychiczne i dlaczego tak ważne jest chodzenie na wybory. No ale przede wszystkim, w jaki sposób kisić ogórki tak, aby były idealnie chrupkie. Żartuję z tymi ogórkami jak coś. No i wiadomo, że z jednej strony najlepszym nauczycielem jest życie. I faktycznie nauczymy się tych wszystkich rzeczy z czasem, prędzej czy później, na własnych błędach. Dlaczego nie mogliby, no wiecie, nauczyć nas ich w szkole? Na przykład po to, aby oszczędzić nam tych błędów. Aby o niczym nie zapomnieć, zapisałam sobie wszystkie tematy, które chcę dzisiaj poruszyć w punktach. Także lecimy. Punkt pierwszy – ochrona zdrowia. Nikt nigdy w szkole nie powiedział mi nic o samobadaniu piersi czy cytologii. Nikt nigdy nie uświadomił mnie, jak niesamowicie ważne są regularne badania profilaktyczne. Tak na dobrą sprawę to nawet nie uczył nas tego, który lekarz czym się zajmuje, no bo znamy kilka podstawowych specjalizacji, ale dopóki sami nie będziemy potrzebować pomocy, no choćby podologa, hematologa, gastrologa czy endokrynologa, to pewnie te nazwy niewiele nam powiedzą. No dobra, akurat tak się składa, że podolog nie jest lekarzem, tylko kosmetologiem, no ale wiecie, o co mi chodzi. Za niesamowicie ważne uważam też naukę na temat rodzajów niepełnosprawności. Dlatego, że jeżeli będziemy je normalizować i opowiadać o nich otwarcie, to nie będę już takim tematem tabu. Nie wiem, czy jesteście sobie w stanie wyobrazić, jakie emocje na TikToku wzbudzają osoby po amputacji, głusi, niewidomi, niedowidzący, ludzie ze stomią lub jeżdżący na wózkach. Naprawdę ogromne. Są pod stałym ostrzałem pytań, wątpliwości i różnych kąśliwych uwag. Dlatego cieszę się, że są w internecie takie osoby jak Wojtek z Life on Wheels albo Monia czy Mikołaj z VIP Team, dlatego że dzięki nim możemy lepiej poznawać niepełnosprawności i po prostu neutralizować je, aby one były czymś zupełnie normalnym, nie wzbudzającym już takich kontrowersji. Przy okazji można by też uczyć prawidłowego nazewnictwa. No, na przykład nie mówimy głuchoniemy, tylko głuchy. Nie nazywamy osób niewidomych ślepymi, a osób z niepełnosprawnością inwalidami itd., itd. Powiem Wam, że w mieście, z którego ja pochodzę, czyli w Ropczycach, znajduje się szkoła specjalna. I nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile nieprzyjemnych słów padało z ust moich rówieśników na temat jej uczniów, kiedy byliśmy dzieciakami. Serio, mnóstwo obrzydliwych komentarzy. No a jak już o zdrowiu mowa, to przejdźmy gładko do punktu drugiego, czyli zdrowie psychiczne. podstawą w wychowaniu młodego, albo właściwie najlepiej każdego pokolenia, powinno być nauczenie ich dbania o zdrowie psychiczne. Młodzi ludzie powinni wiedzieć, gdzie szukać pomocy, a w szkołach powinno się normalizować choroby i zaburzenia psychiczne. Przecież nikomu nie jest wstyd, kiedy zachoruje na anginę lub złamie rękę, więc dlaczego jest on odczuwalny w przypadku depresji lub stanów lękowych? One są ciężkie same w sobie, a co dopiero kiedy dochodzi do zderzenia ze światem zewnętrznym. Ja tak naprawdę na każdym kroku wciąż spotykam się z ogromną stygmatyzacją osób z zaburzeniami, a wynika to prawdopodobnie z niewiedzy. Fakt zażywania przez kogoś leków psychotropowych napawa nas przerażeniem. I to jest poniekąd naturalne, no bo boimy się nieznanego, więc gdyby w szkole podejście do chorób psychicznych było neutralnym tematem, o którym głośno by się mówiło, to można byłoby uniknąć wielu nieprzyjemnych sytuacji, a może nawet i tragedii. Aż mnie ciary przechodzą na samą myśl o tym, ile osób w polskich szkołach ma niezdiagnozowane choroby psychiczne i musi radzić sobie z nimi samodzielnie. Dlatego bardzo się cieszę, że ta wiedza w dzisiejszych czasach jest na wyciągnięcie ręki, podana w przyjemnej formie na wielu różnych platformach, na YouTubie, Instagramie czy TikToku. Ale czy młodzież będzie chciała po nią sięgnąć? Oby tak. O swoich doświadczeniach z zaburzeniami opowiada m.in. Kundalek na biegunie na Instagramie i Hania S. na YouTubie. Bardzo polecam obie dziewczyny. Ale wciąż uważam, że totalnie to powinien być jeden z obowiązkowych przedmiotów już w podstawówce, a tym bardziej w szkole średniej. Właśnie na takich zajęciach z psychologii człowieka mogliby uczyć nas o świadomych relacjach z samym sobą, o tym jak rozpoznawać i umiejętnie unikać toksycznych ludzi, jak samemu nie być toksyną, jak tworzyć trwałe relacje pełne szacunku z innymi ludźmi, jak dogadywać się z rodzicami, a co najważniejsze, jak się komunikować, no jak komunikować innym swoje potrzeby, jak te potrzeby rozpoznawać, skąd się one biorą. Ogólnie myślę, że większość konfliktów międzyludzkich pojawia się w momencie, kiedy zawodzi komunikacja. No bo wiecie, nikt nas jej nie uczy. Poza tym miło by było, gdyby już w szkole ktoś próbował nauczyć nas asertywności, stawiania granic. O, i tym akcentem przejdźmy do punktu trzeciego. Edukacja seksualna, a właściwie jej brak. Już mi się ciśnienie podnosi na samą myśl. Czy nie minęło jeszcze 10 minut tego odcinka, a ja już zamierzam mówić o seksie? Zdecydowanie, bo seks dotyczy absolutnie wszystkich, w różnym stopniu, ale jednak. I jak to jest, że żaden inny temat nie jest owiany taką tajemnicą, jak właśnie seks? A wszystkim byłoby łatwiej i mniej niekomfortowo, gdyby takie zajęcia w szkole były kwintesencją bezpiecznej przestrzeni, w której bez zażenowania można by poruszyć absolutnie wszystkie tematy związane z seksem i seksualnością, a tak to niestety. Ja jestem tym pokoleniem, które wiedzę na temat seksu, antykoncepcji czy infekcji przenoszonych drogą płciową czerpało z gazetek Bravo. Gwoli ścisłości, jestem rocznikiem 97, czyli no wiecie, młoda ze mnie dziewczyna, ale zdecydowanie jestem innym pokoleniem niż to, które teraz może czerpać wiedzę o seksie z wartościowych profili na Instagramie, na przykład od proseksualnej czy Kasi co z tym seksem. Bardzo polecam też queerowy feminizm. Na YouTubie można też znaleźć sporo materiałów Pink Candy, a w czasach mojej pierwszej młodości można było liczyć tylko na seksmasterkę. I nie polecam tych treści, mam nadzieję, że nie można już ich nigdzie znaleźć w internecie. Mimo, że dostęp do rzetelnej wiedzy jest teraz faktycznie na wyciągnięcie ręki, to wciąż często spotykam się z ogromnymi brakami wiedzy wśród moich rówieśników, z powielanymi mitami w stylu, że nie może dojść do zapłodnienia w czasie okresu, albo że stosunek przerywany to dobra metoda antykoncepcji. Całe szczęście, że w Polsce jest chociaż jedna porządna książka poruszająca takie tematy i mowa tutaj o sekset.pl, która została napisana pod kierownictwem i czujnym okiem Ani Rubik, zanim ktoś pomyśli, że od tego są rodzice, czyli od edukowania seksualnie swoich dzieci, to oświecę Was, że no niestety rodzice nie zawsze mają odpowiednią wiedzę, a nierzadko słabe relacje na starcie wykluczają szczerą rozmowę. Wydaje mi się też, że o wiele łatwiej jest otworzyć się i porozmawiać o seksie czy masturbacji z obcą osobą, niż ze swoją mamą czy tatą, no. Zresztą pomyślcie, co w przypadku dzieci w domach dziecka, albo tych wychowywanych przez dziadków, albo tych wychowywanych przez, no nie wiem, gorliwie religijną rodzinę. Kto ma z nimi rozmawiać? Punkt czwarty na mojej liście to WF. I słuchajcie, nawet mi się nie chce poruszać tego tematu. Ale jak już włożyłam kij w mrowisko, to nie ma odwrotu. No wszyscy dobrze wiemy, że ruch to zdrowie, jesteś tym, co jesz, bla, 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 mówi nam się to od dziecka. Tylko tak się jakoś poskładało, że w szkole zamiast nauczyć nas tego, jak dbać o swoją kondycję fizyczną i jak się zdrowo odżywiać, ja nabawiłam się mnóstwa kompleksów. Nienawidziłam tego przedmiotu i opuszczałam, kiedy tylko się dało. Mnóstwo osób w mojej szkole miało fejkowe zwolnienia z wychowania fizycznego nawet na cały rok szkolny i często się to ciągnęło latami. Uważam, że WF nierzadko generuje poczucie wstydu, zażenowania i jeżeli tylko nie jest się dobrym w sport, to istnieje szansa na wyśmiewanie i wykluczenie z grupy. No, pamiętacie to przebieranie się przy innych, w śmierdzącej szatni, bycie wybranym do drużyny jako ostatni, czy słabe oceny z testów sprawnościowych? Przecież to wszystko sprawia, że chcemy uniknąć tych zajęć. A gdyby tak WF podać w formie ciekawych aktywności fizycznych, nie podlegających ocenie. Raz taki sport, raz taki, raz gra terenowa, innym razem zumba, joga, pilates, aerobik, rozciąganie, siłownia, no nie wiem, tenis, może wyjazd na narty, wyjście na lodowisko, no wiecie, oceny za chęć uczestniczenia w zajęciach i zaangażowanie, a nie za liczbę pompek czy podciągnięć na drążku. Pamiętam, że niesamowicie zazdrościłam tym, którzy w ramach WF-u mogli wybrać sobie jakieś zajęcia taneczne, serio. Przecież, no, skoro ruch to zdrowie, a taniec to też ruch, to czemu nie możemy na przykład tańczyć na WF-ie? Jeżeli mogliście tańczyć na WF-ie, to Wam zazdroszczę. No dobra, przejdźmy sobie do kolejnego tematu, czyli do świata finansów. Żałuję, że nie nabyłam umiejętności zarządzania własnymi oszczędnościami w szkole. Tylko musiałam najpierw przyjebać pierwsze zarobione pieniądze na prawo i lewo, żeby ogarnąć, że posiadanie poduszki finansowej jest niesamowicie ważne. Teoretycznie w szkołach jest taki przedmiot jak podstawy przedsiębiorczości, prawda? Ja pamiętam, że miałam go w technikum. No ale szczerze mówiąc, niewiele z tych zajęć wyniosłam. Zresztą wszystko było takie, wiecie, na sucho i tylko w teorii. Pamiętam, że na bank zakładaliśmy nieistniejące oczywiście przedsiębiorstwa, uzupełniając luki w formularzu na stronie CIDG. No i to by było na tyle. Nikt nigdy nie powiedział, jakie są następne kroki, omawiając je na przykładach mniejszych bądź większych przedsiębiorstw, takich lokalnych, ale też globalnych, a przecież można było opowiadać o najczęściej popełnianych błędach czy o sposobach pozyskiwania dotacji, albo można byłoby na przykład właśnie zapraszać na takie zajęcia lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem. Przecież coś takiego to byłaby w ogóle bezcenna nauka na przyszłość. Ogólnie wspaniale by było, gdyby nauczyciele potrafili inspirować, motywować do tego, aby chciało nam się chcieć, żebyśmy nie bali się sięgać po to, co na pierwszy rzut oka wydaje się odległe i niemożliwe, a zamiast tego, to ja ze szkoły pamiętam głównie powielanie tych samych schematów i stereotypów, w niektórych przypadkach nawet podcinanie skrzydeł, a do tego karcenie za umiejętność samodzielnego, kreatywnego myślenia, no bo przecież wszystko ma być pod klucz podstawy programowej. Mam wrażenie, że polskie szkoły publiczne nienawidzą w ogóle indywidualistów, serio. A jak już jesteśmy przy tych finansach i biznesach, to przyznam się, że ja totalnie nie ogarniam podatków. Odróżniam brutto od netto i to by było na tyle. Ale podatki to jest coś, co spędza mi sen z powiek na samą myśl o tym, że chciałabym kiedyś założyć własną firmę. Cieszę się, że teraz wszystko jest takie zautomatyzowane, albo wiecie, że mam opcję pójścia do księgowej i poproszenia o pomoc, ale mimo wszystko przykro mi jest, że tego nie ogarniam. No ale ogólnie jestem bardzo słaba z matematyki, więc może to nie jest kwestia szkoły i edukacji, tylko tego, że jestem bardziej humanistką. Pamiętam, że jak mieszkałam w USA, to w każdym stanie podatek był inny, a dodatkowo w sklepach trzeba było go sobie doliczyć do ceny na metce. To po prostu ja myślałam, że padnę, jak tylko tam przyjechałam i sobie to uświadomiłam. No bo wiadomo, że wcześniej o tym słyszałam, ale co innego jest słyszeć, a co innego pojechać i przekonać się na własnej skórze. Pamiętam również, że strasznie przerażało mnie to, że podczas obsługi w restauracji na samym końcu, kiedy już dostawało się rachunek, trzeba było doliczyć jakiegoś tipa, tak? Czyli napiwek. Więc trzeba było obliczyć jakiś tam procent z danej kwoty. Nie daj Boże, szło się jakąś tam kilkuosobową grupą i trzeba to było na wszystkich równo podzielić. No po prostu masakra. Szósty szalony punkt na mojej liście to temat nieruchomości. Kupno, sprzedaż, wynajem, przecież to jest temat rzeka. Na co zwrócić uwagę przy kupnie swojego pierwszego mieszkania? Przecież większość naszych nauczycieli w szkołach prawdopodobnie ma już to za sobą, więc dlaczego nie mogliby podzielić się z nami swoim doświadczeniem, przemyśleniami, tak abyśmy mogli na przykład uczyć się na ich błędach? Po siódme, koniecznie chciałam wspomnieć o urzędach, bo ja do tej pory nie kumam, do którego urzędu, w jakiej sprawie muszę się udać. No, wiadomo, że raczej nie po drodze jest mi do Urzędu Stanu Cywilnego, ale wiem, że jest Urząd Miasta, Urząd Gminy, Urząd Wojewódzki. Wiem, że w tym ostatnim chyba wyrabia się paszport, nie? No i to by było na tyle. Wyszło na to, że w wieku 20 prawie 4 lat czuję się absolutnie nieprzygotowana do życia i ja tak naprawdę za chwilę kończę studia. No dobra, już skończyłam, została mi tylko obrona, ale wiecie, zaraz pójdę w świat, żebym już nie poszła, a nawet nie wiem, w którym urzędzie, w razie czego, mam zarejestrować swoje dziecko, którego nie chcę mieć. No ale wiecie, taka czysto hipotetyczna sytuacja. Ósmy punkt na mojej liście to z kolei rewolucja zajęć informatycznych. U mnie na lekcjach informatyki graliśmy w gry. Przypisywaliśmy głupie teksty do Worda i zakładaliśmy pocztę na wirtualnej Polsce. Serio. Przy czym to nie był rok, wiecie, 2001, tylko na przykład 2016 i tak dalej. Oczywiście to jest absurdalne, zważając na to, że w międzyczasie montowałam sobie już pierwsze filmiki na YouTube'a, uczyłam się podstaw programów graficznych, oczywiście wszystko na własną rękę. A gdyby tak, dla odmiany, uczyć nas czegoś, co się w życiu przyda, i jest poziomem dostosowane do młodych ludzi, którzy przecież świetnie sobie radzą ze śmiganiem po necie. Szok, to tak można? Na przykład można by uczyć tworzenia nieprzypałowego, estetycznego CV, grafik wpisujących się w obecne trendy, obsługi LinkedIna czy Excela, ale w takim stopniu, aby poruszać się po nim gładko, a nie jak słoń w składzie porcelany. Naprawdę najprostsze komendy w Excelu spędzają mi sens powiek. Przydałoby się też wiedzieć co nieco o prawach do własności intelektualnej, o bezpieczeństwie w sieci, o ochronie danych i o tym, na co się zgadzamy, zakładając konto na fejsie. Chociaż ja nie wiem, czy pokolenie Z nie rezygnuje czasem z Facebooka na rzecz Snapchata i Instagrama. No ale dobra. Chciałabym również, aby na przykład w takich szkołach uczono młodych ludzi podstaw obróbki zdjęć i filmów. Przecież to jest ich naturalne środowisko. Nie znam żadnego młodego człowieka, który choćby nie słyszał nigdy o TikToku. Więc no, czemu by nie wyjść, wiecie, z inicjatywą do młodych ludzi? A jeżeli nauczyciele, na przykład, nie wiem, są starszej daty i nie ogarniają, no to powinno się ich regularnie doszkalać. No przecież to jest normalne, czy nie? Weźmy też pod lupę ochronę środowiska. Nie wiem, jak to teraz wygląda na geografii, ale w moich szkolnych czasach nie mówiło się o tym, że żyjemy w obliczu katastrofy klimatycznej. Topniejące lodowce, podnoszenie się poziomu wód, susze, powodzie, pożary, wyginięcia wielogatunków zwierząt i roślin to są przecież realne zagrożenia i warto powiedzieć o nich trochę więcej niż tyle, co w jednym z ostatnich z rozdziałów podręcznika. Tak mi się w każdym razie kojarzy, że właśnie ta ekologia była jednym z ostatnich działów, przez co przerabiało się je w lecie i wtedy żadnemu uczniowi już się nic nie chciało, no więc tak wiecie, przelatywało się przez ten tekst, w ogóle nie przejmując się tym, co jest tam napisane. A przecież, jeżeli ludzie jako cały gatunek nie będą dążyć do obniżenia emisji gazów cieplarnianych, to zmiany klimatu będą przyspieszać, a konsekwencje dla świata będą katastrofalne. Jedną z nich na przykład może być deficyt wody, który ponoć dotknie, z tego co pamiętam, 3 miliardy ludzi.
I dlaczego o tym, ile zła wyrządzają koncerny takie jak Coca-Cola czy Nestle, ja dowiaduję się z Instagrama Dodo Knitter, a nikt w szkole nie mówi o ważności wyborów konsumenckich. Ewentualnie u mnie się wspominało o recyklingu śmieci. Aha, no i o tym, żeby zamykać kurek wody, kiedy czyścimy zęby. Nie wiem, dla mnie to są takie oczywistości. Mam nadzieję, że teraz mówi się troszeczkę więcej o tym, jak być eko. Kolejną ważną rzeczą na mojej liście jest polityka. Ilekroć słyszę od ludzi, że polityka ich nie dotyczy i nie widzą sensu w głosowaniu podczas wyborów, to załamuję ręce. Niby mamy w szkole historię, która powinna przecież uczyć nas, jakich błędów jako społeczeństwo powinniśmy unikać. Niby jest WOS, czyli wiedza o społeczeństwie, gdzie uczymy się, czym zajmuje się Sejm, a czym Senat. Jednak niejednokrotnie wydarzenia w naszym kraju udowodniły, że ludzie nie mają pojęcia, jaka jest różnica między jednym a drugim. Moim zdaniem jest to absurdalne, że w 2021 roku musimy walczyć o swoje prawa, ale cieszę się, że są takie osoby jak Martyna Kaczmarek, które mogą być dobrym przykładem, wręcz autorytetem dla młodych kobiet. I mam nadzieję, że w tym momencie wychowujemy pokolenie feministek. No i bardzo podoba mi się, że zwłaszcza w takim okresie wyborów Dominika z profilu na Instagramie White Point Shoes prowadzi taki swój własny kącik edukacyjny. Bardzo polecam. Taki przedmiot w szkole, uwzględniający wszystkie punkty, o których wspomniałam, nazwałabym przygotowaniem do życia. Albo wstępem do dorosłości. Albo po prostu hashtag jak żyć. Może to przekonałoby młodych ludzi, aby na niego uczęszczać. Bo teraz jak tak o tym myślę, to nie wiem, czy problem nie tkwi w tym, że system i metody nauczania są do bani, są po prostu przestarzałe. Bo o większości wspomnianych przeze mnie rzeczach faktycznie dowiadujemy się ze szkoły, ale niewiele w tej głowie zostaje. Wiedza jest przedstawiana nieatrakcyjnie, nauczyciele są wypaleni, nie chce im się. Często mają, wiecie, taki olewczy stosunek do własnej pracy, nienawidzą dzieci i młodzieży, nie mogą się z nimi dogadać, nie mają z nimi wspólnego języka. Kto jest temu wszystkiemu winny? Au, właśnie sama się uderzyłam, słyszeliście? Nie mam gotowych odpowiedzi na te pytania. Ale mam nadzieję, że skłoniłam Was do jakichkolwiek refleksji. Jestem zdania, że gdyby nauczyciele w naszym kraju przed otrzymaniem dyplomu uprawniającego do wykonywania zawodu przechodzili przez szereg testów psychologicznych, a po znalezieniu pracy byli godnie wynagradzani, to świat szkolnictwa byłby piękniejszy. Bo zarabiając najniższą krajową, też nie miałabym motywacji do pracy. A wierzcie mi, wiem, jaka jest praca z dziećmi. Wiem, jaka jest trudna i żmudna i ciężka, bo sama pracowałam w szkole przez prawie 3 lata. Jako ciekawostkę dodam, że moja mama jako mała dziewczynka w szkole miała zajęcia gotowania i szycia, podczas gdy chłopcy spędzali czas w warsztacie. Oczywiście jestem przeciwna takiemu seksizmowi i podział na płeć w takim przypadku nie powinien istnieć, ale wiecie, to było w niedużym syberyjskim miasteczku około 40 lat temu. Dążę do tego, że da się uczyć rzeczy przydatnych. No, trzeba tylko chcieć. Kto wie? Może słucha mnie przyszły minister lub ministra polskiej edukacji i jest szansa na to, że przyszłe pokolenia będą lepiej przygotowane do życia niż ja. Bardzo bym chciała, żeby szkoła jako instytucja zachęcała swoich uczniów do kreatywnego i nieszablonowego myślenia i podejścia do tematu, do wyrażania własnych opinii, do budowania swojej własnej piramidy wartości, do szukania życiowych pasji. Chciałabym, żeby ludzie, wiecie, w szkołach uczyli się tolerancji, otwierali głowę na inność, poszerzali horyzonty, ponad takie schematyczne i stereotypowe myślenie pod klucz. Chciałabym również, aby uczniowie, wiecie, czuli się w szkołach bezpieczniej, czuli się akceptowani, bo to wszystko przyda nam się o wiele bardziej niż budowa roślin okrytonasiennych czy rozmnażanie pantofelka. I tym akcentem zakończmy. Bardzo Wam dziękuję za dzisiaj i do usłyszenia wkrótce.